Poranny gość Radia Rodzina.
Generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie generale, zacznijmy od komentarza zneutralizowania drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem. Zatrzymano wczoraj dwóch obywateli Białorusi. Czy tego typu prowokacje będą się powtarzać?
Ja myślę, że do tej pory się powtarzały, do tej pory były i będą się powtarzać, bo wiadomo, że chcą nas tutaj mobilizować, albo zestresować, albo zastraszyć, że to raczej będzie trwało w dalszym ciągu.
No właśnie, a czy 10 dzień września zapisze się w historii Polski jako prowokacja czy agresja na Polskę, członka NATO i Unii Europejskiej?
Ja myślę, pani redaktor, że to nie można nazwać do końca agresją. Na pewno jest to prowokacja. To jest swego rodzaju, to było swego rodzaju testowanie zarówno Polski, jak i NATO. No i my jesteśmy przygotowani i gotowi do działania. Jak działają nasze systemy, do czego jesteśmy gotowi, jak daleko się posuniemy. Rosjanie w ogóle w całej swojej historii, tradycji stosowali takie testowanie potencjalnego przeciwnika, czy też przyszłego przeciwnika. Także to jest to stałe działanie rosyjskie.
Wyraźne sygnały, najgroźniejszy od lat incydent dotyczący bezpieczeństwa NATO. I co z tego, panie generale, testu wyszło? Czy zdaliśmy go jako sojusz? Targnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną to próba, jak pan powiedział, sprawdzenia przez Kreml reakcji NATO-Polski sojuszu.
Po pierwsze, panie redaktor, to jest sprawdzenie oczywiście naszego systemu. Na ile my jesteśmy w stanie przejąć te ewentualne targnięcia na nasze terytorium. Na terytorium Polski, ale i terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tak jakbyśmy mogli powiedzieć, do końca tego testu nie znaliśmy, bo jednak te drony targnęły do nas. Nam brakuje, wie pani czego nam brakuje? Oczywiście mamy doskonałe systemy do wykrywania celów w powietrzu, ale brakuje nam tego systemu, który wykrywałby właśnie takie cele, takie obiekty, które poruszają się na niskich wysokościach, o ile radary widzą to wszystko, co dzieje się wysoko, o ile samoloty, które latają w danej chwili, widzą też to wszystko, co jest na dole, to tyle samoloty to nie mogą ciągle latać, w związku z tym nie mamy takiego systemu na razie. Budujemy taki system, ten system Barbara, pewnie pani redaktor i państwo słyszeli o takim systemie, ale ten system powstanie dopiero chyba w 2027, no może w 2026
roku, takie są zapowiedzi. A na czym on by polegał, gdybyśmy mogli tak przybliżyć słuchaczom?
Żeby to tak powiedzieć w miarę prosto, to polega na tym, że wiszą w powietrzu takie stałe obiekty. Kiedyś były coś takiego w naszym wojsku, nasz przedwojennym jeszcze wojsku, jak wojska balonowe. Wojska balonowe to takie były właśnie balony, które wisiały w powietrzu i z góry obserwowały to, co się dzieje na dole. I ten system Barbara można by było sprowadzić właśnie do takich systemów, które wiszą w powietrzu i obserwują to, co dzieje się nad ziemią. Tak, bo to mają, bo z góry patrzą i mogą to wszystko widzieć. Nam brakuje, wie pani redaktor, czego jeszcze brakuje nam tego, co mieliśmy w ubiegłym systemie jeszcze, to mieliśmy, czyli takie rozpoznanie radioakustyczne, czyli na ziemi rozmieszczone różnego rodzaju odbiorniki, które wykrywały, jak coś się zbliża po nasileniu dźwięku. Ten system został zlikwidowany w okresie rekonstrukcji przejścia z jednego systemu do drugiego i tego systemu też nie mamy, a też na pewno byłby pomocny taki system do wykrywania przynajmniej tych obiektów, które starają się wtargnąć do naszego obszaru powietrznego.
Kogo zatem winić za to, że nie mamy tego systemu, że nie jesteśmy przygotowani na wtargnięcie, biorąc pod uwagę, że niektóre drony dotarły w głąb terytorium Polski?
Wie pani i panie redaktor, problem polega na tym, że tutaj ciężko znaleźć, trudno jest znaleźć kogoś naprawdę.
Wieloletnie zaniedbania?
To są, znaczy może nie wieloletnie zaniedbania, ale byliśmy zafascynowani jak wszyscy, jak całe społeczeństwo rozwojem technologii. Postawiliśmy na to, że nam te radary, które rozbudowaliśmy, że nam te samoloty wczesnego ostrzegania, że nam to wszystko wykryją, ale to były obiekty wyprowokowane, stosowane, zaprojektowane do wykrywania celów lecących na pewnej wysokości na cele duże. Natomiast nie na takie małe drony, takie aparaciki, które są stosunkowo małe i nie tak łatwe znowu do wykrycia. Także na to nie postawiliśmy, bo nie przypuszczaliśmy, że tak szybko i tak na taką masową skalę te drony zostaną wykorzystywane do tego, żeby właśnie również atakować. Do tej pory traktowane te drony były jako zabawki dla młodych ludzi, którzy chcieli sobie posterować różnymi obiektami latającymi w przestrzeni. Także ciężko jest powiedzieć, trudno jest powiedzieć, że ktoś jest winny. No niemniej jednak to już od kilku lat się zarysowała taka tendencja i tutaj pewne zaniedbania oczywiście mamy, nie oszukujmy się z drugiej strony.
Mm-hmm. A powiedział pan o systemie polskim, oceniliśmy go. A czy Sojusz Północnoatlantycki dysponuje takimi obecnie skutecznymi, a zarazem opłacalnymi środkami do zwalczania rosyjskich dronów? Bo NATO wydaje się, że nie może regularnie używać F-35 do przechwytywania fal tanich dronów. O tym mówią eksperci.
Pan redaktor, czy NATO dysponuje takim systemem? Nie mogę tego tak do końca powiedzieć. Bo
no ale patrząc na tą sytuację, która miała miejsce 10 września, wydaje się, że nie.
Wydaje się, że nie, pani redaktor. Słusznie pani to zauważyła. Problem polega na tym oczywiście, że tak jak pani powiedziała, F-35 czy nawet F-16 to są środki bardzo drogie. Tam start kosztuje wiele pieniędzy. Nie mówiąc o...
Na drona ze steropianu.
Na drona ze steropianu, bo Rosjanie stosują te tak zwane wabiki, nazwijmy to tak. Czyli powiedzmy, że taki dron kosztuje kilka tysięcy złotych, czy kilkadziesiąt nawet, nie już ten taki bojowy. No a te rakiety, którymi niszczymy te drony, no kosztują o wiele więcej, bo one są przystosowane, przygotowane do zwalczania celów naprawdę dużych, naprawdę groźnych, naprawdę wartych zniszczenia takim środkiem. Także tutaj musimy to zmienić. Tutaj możemy popatrzeć na doświadczenia ukraińskie w tym zakresie, jak oni to robią. Oczywiście mają systemy, wie pani, takie proste systemy, jak na przykład coś kiedyś było takiego jak ZU-23-4. Mhm. To są takie armatki, nie? Albo też takie ZSU-24 samobieżne, bo te ZU-24 to były takie małe, a te większe trochę na gąsienicach. No takie właśnie działka, które potrafią szybko strzelać i do celów lecących na niskiej wysokości. To jest bardziej opłacalne. A Ukraińcy stosują nawet połączone, wie pani, połączone karabiny typu Kałasznikow. Nie jeden karabin, tylko kilka zgrupowanych i strzelają właśnie do tych dronów i niszczą te drony.
No i potrafią ich skuteczność, deklaracja jest przechwytywania na poziomie około 80-90%. To też o czym świadczy. My zestrzeliliśmy 3-4 drony. Z piątym nie wiadomo jak było.
No panie redaktor, no niestety... Niestety tak to wygląda. No mają też Ukraińcy większe doświadczenie w tym zakresie, bo prowadzą tą walkę dronową już od dłuższego czasu i teraz rozwijają też drony, które zwalczają drony. Także to też jest jakiś sposób na masowe ataki dronów, bo nie oszukujmy się, te drony masowo są produkowane zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie. No i też musimy się na to nastawić. U nas produkcja dronów, nie będę mówił jaka jest, no ale na razie do tej pory nie jest zbyt, nazwijmy to delikatnie niezbyt wystarczająca.
I czy to dobrze, że nasi żołnierze będą uczyć się od Ukraińców właśnie tego systemu dronowego, jak go zwalczać? Mają pojechać i tam podszkolić się z tych umiejętności?
Panie redaktor, no jeżeli chodzi o szkolenie ze strony Ukraińców, to jest jak najbardziej wskazane.
Na ich terenie?
No, o tym nie mówię na razie. Mm-hmm. Do tej pory jest też tak, że Ukraińcy przyjeżdżają do nas. Z jednej strony szkolili się u nas tego, jak działa się w NATO, a w tej chwili przekazują nam swoje doświadczenia. Natomiast ja osobiście, gdybym ja miał decydować, to jednak nie wysyłałbym naszych żołnierzy tam do Ukrainy, żeby tam się szkolili. Mm-hmm. Lepiej niech Ukraińcy przyjeżdżają do nas i tutaj szkolą. I tutaj szkolą naszych żołnierzy. Ponieważ, wie pani, no... Wszelcy żołnierze z NATO, którzy mogą pojawić się na Ukrainie, na pewno zostaną w jakiś tam sposób dostrzeżeni przez Rosjan czy przez Białorusinów. No i to będzie oczywiście dowód na to, że Sojusz Północnoatlantycki angażuje się w wojnie na Ukrainie. Co na pewno nie jest wskazane, a szczególnie dla nas, tego bliskiego sąsiada.
A wczoraj to było powiedziane, że NATO zaczyna wojnę z Rosją. Wczoraj takie słowa padły. To były groźby pod adresem NATO. Widzieliśmy tą odpowiedź. No ale to przecież nasze terytorium przekroczono. Naszą strefę powietrzną.
Tak, no wkroczono w naszą przestrzeń powietrzną. Ale tak jak powiedziałem, na początku Rosjanie to testują i dalej będą testować. Chcą zobaczyć, jak daleko Sojusz jest zdecydowany. I to, co właśnie w tej chwili Sojusz Północnoatlantycki, państwa NATO, może nie do końca Stany Zjednoczone, ale to zaangażowanie, to ta warta, czy jak to się, Straż Wschodnia, czy jak ona się tam ma nazywać.
Tak, Straż Wschodnia.
Tak, Straż Wschodnia, zaangażowanie lotnictwa Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec.
Tak, Czech, Eurofightery i Rafale już latały nad
Polską myśliwca. Tylko, że tak jak pani powiedziała, to są środki, które powiedzieliśmy już dzisiaj, to są środki, które są do tego zwalczania celów o większej skali niż te drony. Także na ten temat musimy pomyśleć, co tutaj zrobić, żeby te drony nie były takie, nie były łatwe do wtargnięcia do naszej, nie miały łatwo, żeby wtargnąć w naszą przestrzeń powietrzną.
A skąd pewność, panie generale, że były to rosyjskie drony?
Znaczy, wie pani, trudno powiedzieć, że były to rosyjskie. Oczywiście Rosja propaguje, że to mogły być ukraińskie drony, ponieważ Ukraina chce nas rzekomo zmusić, albo nas, Polaków, albo też...
Do uczestniczenia tak w wojnie.
Tak, i również Sojusz Północnoatlantycki do uczestniczenia w wojnie. A z drugiej strony Rosja stosuje dezinformację, bo to oczywiście ma powodować... Chcą pokazać, że to Rosja prowokuje właśnie, żeby zmusić Polskę i NATO do zaangażowania się. A z drugiej strony zniechęcić nasze społeczeństwo, zastraszyć nasze społeczeństwo i zniechęcić ich do Ukrainy. To jest celowe działanie. Z jednej strony oddziaływują właśnie w ten sposób, żeby przeciwstawić nas Ukraińcom, a z drugiej pokazać, że Polska jest skłócona, nie jest przygotowana do działania, że nasza klasa polityczna nie do końca zdaje egzamin w tej takiej trudnej sytuacji. Także musimy, pani redaktor, szanowni państwo, dalej liczyć się z tego typu sprawami, że to będzie w dalszym ciągu trwało.
Ale pewności stuprocentowej nie mamy, skąd były mierzane drony wystrzeliwane.
Znaczy, wie pani, też tego, co mówią tutaj nasi specjaliści wojskowi, znaczy co mówią politycy, to również ten tor wskazuje na to, te przeloty wskazują na to, że również z obszaru Białorusi wyleciały te drony. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy celowo kierowali w naszą stronę jakieś drony i nas w ten sposób prowokowali. Te, które spadły niedaleko granicy, to też mogły być efektem zestrzeliwania, oddziaływania obrony ukraińskiej na te drony. Ale nie te, które doleciały tak daleko, przecież niektóre naprawdę bardzo daleko doleciały, także one musiały być celowo wystrzelone. Nie mamy nigdy pewności, skąd one się do końca pojawiły, no jednak wydaje mi się, że to jednak były drony wystrzelone z Białorusi, czy też nawet z Rosji. Albo... Tak, proszę.
Albo... Niech pan generał dokończy.
No albo też z obszaru Ukrainy, ale przez prowokatorów rosyjskich, którzy tam się przecież zawsze mogą znaleźć.
Czyli mamy trzy opcje. W co gra, panie generale, Białoruś, informując nas o nalocie? Czy to jest jakaś odpowiedź na zamknięcie granicy i zneutralizowanie stosunków polsko-białoruskich? Czy ta zamknięta granica otrzeźwia Aleksandra Łukaszenkę?
No to zamknięcie granicy spowodowane było przede wszystkim z tym ćwiczeniem Zapad.
Zapad.
Przeprowadzone jest systematycznie, cyklicznie. I to chodzi o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. No z drugiej strony, wie pani, to jest też tak, pewnie tak myślę, ja oczywiście nie wiem, ale tak myślę, że to jest też próba wywarcia nacisku na Chiny, które przecież to jest Białoruś, transportują koleją te masowe towary na zachód, do Europy, żeby Chińczycy też wpłynęli na Białoruś i na Rosję, przepraszam, żeby jednak te ataki na teren Europy nie następowały, żeby nie drażnić, nazwijmy to tak, Europy i nie psuć Chińczykom ich interesów. Ale to może być takie moje przypuszczenie. Niedawno był przecież u nas przedstawiciel Chin i tutaj z nami rozmawiał i też mówił o tym, że będzie wspierał przyjęcie Polski do G20. Nie? Tak, coś w tym może być. Natomiast Białoruś daje sobie chyba sprawę z tego, że jest uzależniona oczywiście w znacznym stopniu od Rosji, ale też zależy jej na Chinach, na dobrych stosunkach z Chinami. Być może tu jest ten cel. A może to być też ta szersza dezinformacja stosowana przez, czy wojna elektroniczna, jak byśmy ją nazwali, stosowana przez Rosjan, żeby jednak wskazać nam tą, że to jednak ta Ukraina jest taka niedobra, a Białoruś jednak trochę lepsza niż Ukraina być może. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, na pewno Łukaszenka walczy o jakąś dozę, przynajmniej drobną dozę niezależności od od Rosji. Czy mi się to uda, tego nie wiem.
Ćwiczenia Zapad skończone przy naszej granicy. 4 lata temu wiemy, że były wstępem do pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Jakie wnioski po ćwiczeniach? Przyglądał się pan generał tym manewrom?
No, znaczy tak do końca nie miałem możliwości przyglądania się tym manewrom, ponieważ w tym czasie byłem na zlocie przewodników turystyki górskiej w Bieszczadach, nie? Ale tutaj z tego, co wiem do tej pory przynajmniej, to było to ćwiczenie opanowania tego przesmyku suwalskiego, czyli tego terytorium łączącego obszary państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i miejmy nadzieję, że nie przekształciło się już na pewno i nie przekształci się w agresję na Sojusz Północnoatlantycki. Niemniej jednak, na czym polega problem Rosji? Problem Rosji polega, dlatego te ćwiczenia. Problem Rosji polega na tym, że jest to państwo, nie oszukujmy się, agresywne, państwo dążące do odzyskania mocarstwowości. W czym pomaga, bardzo dobrze pomaga prezydent Trump, jednak Rosji mimo wszystko, ale to państwo ma charakter, że jak prowadzi jedną wojnę, to już planuje kolejną wojnę. I być może planuje też wojnę na szerszą skalę, wojnę z Sojuszem Północnoatlantyckim. Nie chciałbym tu straszyć ani pani, ani społeczeństwa, ani słuchaczy państwa radia, ale Rosja ma taki sposoby działania. Jakbyśmy popatrzyli na historię Rosji, to ona tak wygląda dosyć dziwnie. Popatrzmy na taką sprawę. Powrót żołnierzy do Rosji po wygranej wojnie z Napoleonem, tak? Doprowadził do tego, że pojawili się dekabryści, pojawiły się zamachy na cara. Przegrana z Japonią doprowadziła do rewolucji w 1905 roku. Pierwsza wojna światowa, gdzieś tak ponad tego, co pamiętam, ponad milion żołnierzy uciekło z frontu niemiecko-rosyjskiego do Rosji. No i za chwilę pojawiło się coś takiego, co nazywaliśmy najpierw tą rewolucją lutową, chyba, a później rewolucją październikową. Druga wojna pod tym względem była trochę inna, druga wojna światowa, bo ci żołnierze rosyjscy, którzy znaleźli się w Europie zostali, czyli zostali na obszarze NRD byłego, na obszarze Polski, innych państw, Węgier, Czech, Czechosłowacji w tym czasie i tak dalej. Nie mogli wrócić do Rosji. Natomiast ci, którzy walczyli w Afganistanie, wrócili do kraju, ponad 500 tysięcy żołnierzy, tak zwani Afgańcy. No i co oni stanowili? Oni stanowili podstawę rozwoju zorganizowanej przestępczości w Rosji, podstawę rozwoju terroryzmu. No i teraz Putin nie może sobie pozwolić na to, żeby te milion żołnierzy, którzy walczą na terenie Ukrainy, którzy tam prowadzili różnego rodzaju działania, nauczyli się, czy przyzwyczaili się do grabienia, do gwałtów, do zabijania i tym podobnych rzeczy, żeby wrócili po przegranej do Rosji i szukali winnych tej przegranej.
Panie generale, skoro znamy historię, to może powinniśmy wyciągnąć wnioski i odpowiedzieć na tą prowokację. Rosja zna język siły, bo zapowiadane sankcje być może pomogą, a być może nie. Może użyć tu siły.
Tak jak pani powiedziała, oczywiście Rosja zawsze rozumiała i rozumie ten argument siły. Słabych nie uznaje i słabych się śmieje i wykorzystuje do osiągnięcia swoich celów. I na pewno, wie pani, sankcje też mogą być skuteczne, tylko te sankcje muszą być, a nie, tych sankcji nie ma. Jeżeli my do tej pory, nie mówię, że Polska, a jeżeli my jako Zachód do tej pory kupujemy ropę.
Tak, rosyjską ropę naftową.
Czy kupujemy gaz od Rosji, obchodząc różnego rodzaju sankcje, Rosjanie obchodzą i korzystają, to nic z tego nie będzie. Tak jak w tej chwili przecież Trump zapowiadał wielokrotnie te różnego rodzaju sankcje, jakie miały być straszne i tak dalej, ale nic z tego jak na razie nie wychodzi. Teraz Trump zmienił trochę ton, mówi, że oczywiście sankcje będą, ale pod warunkiem takim, że państwa zachodnie, czytaj państwa NATO, państwa Unii Europejskiej, przestaną kupować od Rosji ropę naftową i gaz. No, także to działanie jest dosyć takie skomplikowane. Natomiast wie pani, argument siły jest oczywiście ważny, jest potrzebny, ale żebyśmy nie doprowadzili do wojny, bo wojna chyba nie byłaby nam nie byłaby nam potrzebna. Jeżeli popatrzymy na rosyjską doktrynę wojenną, to Rosja zastrzega sobie prawo użycia broni jądrowej i wszelkich środków, nawet jeżeli druga strona nie będzie tego stosowała, w momencie, kiedy Rosja uzna, że działania przeciwko Rosji no, mogą być naprawdę bardzo skuteczne z punktu widzenia ewentualnego przeciwnika i mogą doprowadzić do klęski.
Panie generale, a już musimy kończyć, ale pytanie jeszcze końcowe. Czy nie jest tak jednak, że my się przygotowujemy do wojny?
Panie redaktor, no, my się musimy przygotowywać do wojny, bo ja oczywiście mam nadzieję, że tej wojny nie dojdzie. No nie, jednak wie pan, jeśli popatrzymy na historię wojskowości, gdzie gromadzą się potencjały wojskowe, to w pewnym momencie to coś tam wybucha, coś tam powstaje, jakiś przypadek niekontrolowany, czy niekontrolowane wydarzenie może doprowadzić do eskalacji. Także tutaj w tym obszarze trzeba naprawdę dużo uwagi poświęcić, żeby do tego nie doprowadzić. Oczywiście muszą Rosjanie rozumieć, że my jednak jesteśmy zdolni i stąd nawet to nasze działanie teraz 10 po tym stargnięciu tych dronów, to jednak pokazaliśmy, że jesteśmy zdecydowani, bo do tej pory Rosjanie uważaliśmy, że rzeczywiście my nic nie robimy i będziemy dalej przyjmować. To jest jednak argument, że jesteśmy przygotowani i jesteśmy zdecydowani na ewentualne działania również siłowe.
Dziękuję bardzo. Generał profesor Mariusz Wiatr, był rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był dziś naszym porannym gościem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu również, wszystkiego dobrego.
Poranny gość Radia Rodzina.